Dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj będziemy sobie konkretnie rozmawiali o rzeczach, których nie widać. Jest taka książka, stara książka chyba z 1800 któregoś roku, francuska książka o ekonomii. I nazywa się Co widać i czego nie widać. I tak jest trochę z marketingiem czy biznesem od strony IT. Są rzeczy, których nawet będąc przedsiębiorcą, nawet z branży technologicznej, niekoniecznie trzeba ogarniać, a co dopiero, kiedy jeść się poza nią. Dlatego zaprosiłem do rozmowy osobę, którą znam od lat i z której usług, z jej firmy też sam korzystam, którą jest Kamil Porębiński, po to, żebyśmy odpowiedzieli sobie na bardzo proste pytanie. Jak zabezpieczyć się przed potencjalnymi ryzykami wynikającymi na przykład z wybrania niewłaściwego wykonawcy do swojej strony, niewłaściwej firmy do opieki nad swoimi serwerami? Jakie są ryzyka, o których się nie myśli, dopóki się nie wydarzą, a które mogą zaowocować tym, że na przykład występujesz w telewizji, liczysz na to, że twój sklep czy twoja firma będzie mieć zwiększone przychody, ponieważ ludzie będą walić drzwiami i oknami na twoją witrynę, a ona w tym momencie pada, ponieważ nie zadbałeś o pewne elementy. Zmieniasz wykonawcę strony, zmieniasz profil biznesowy, próbujesz współpracować z nowym podwykonawcą, a jesteś w szachu starego podwykonawcy, bo nie zadbałeś o to, żeby domena bądź inne aspekty były twoje. Tymi elementami zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Zaczynajmy! Zawsze wszystkim gościom na sam początek zadaję takie pytanie, kim są, skąd się wzięli, więc powiedz proszę dla tych, którzy jeszcze ciebie nie znają, bo my znamy się od już wielu lat, jaki biznes prowadzisz?
Biznes IT, szeroko pojęty tak naprawdę, a jeżeli zwęzimy, to przez 15 albo 16 lat prowadziłem firmę hostingową. Klasyczne hostowanie stron internetowych, biznesów, e-commerce'a, mailingi, a obecnie zajmuję się troszeczkę takim większym hostingiem, czyli utrzymaniem większych systemów i ich migracją do chmury.
Brzmi groźnie. Kto z tego korzysta?
Tak naprawdę każdy, bo dzisiaj praktycznie każdy jest w internecie, ale głównie to powiedziałbym duże systemy e-commerce, strony internetowe, portale internetowe, systemy mailingi, aplikacje typu SaaS. Wszyscy, którzy potrzebują jakichś zasobów serwerowych. Tak? No, w dzisiejszym świecie nie bycie w internecie, co pokazała pandemia, jest dużym problemem.
Ale z tego, co kojarzę, to firmę hostingową dalej masz.
Już nie, od ponad roku.
Już nie odpatruję, jestem bardzo na bieżąco z gośćmi, których zapraszam, ale się nie obrazisz, prawda?
Wiesz, nie chwalę się za bardzo rzeczami w internecie, bo nie potrafię chyba.
A ja z kolei się dużo chwalę i dużo mi to ludzi wytyka. Natomiast dążę do tego, że jednak dalej sobie, wiesz, bo to w ogóle fajna rzecz wychodzi, zobacz. Teoretycznie prowadzisz firmę IT, z której ja korzystam, a jak teraz się zastanawiam, do czego ja w zasadzie z niej korzystam, to nawet nie wiem. Na przykład kojarzę, że sobie rejestruję domenę u ciebie regularnie, zwłaszcza takie, które kolegom zabieram. Na przykład nie wiem, czy wiesz, jestem właścicielem domen adriangorzycki.pl.
Wiem i nawet widziałem tę stronkę. Marcelina mi podesłała.
Tak, więc pozdrawiamy Adriana i przygody przedsiębiorców. A druga sprawa brzmi właśnie, takie pytanie, które chciałem ci zadać. Czy pamiętasz jakąś najdziwniejszą domenę, która została u ciebie zarejestrowana, albo którą ty rejestrowałeś?
A wypikacie to?
Wypikamy jak coś.
No to wiem.
I co stało na tej domenie, która być może zostanie wypikana?
Strona jakiegoś tam posła, premiera, coś takiego, jakaś polityczna strona.
Nie wiem, czy jestem w stanie kontynuować nagrania teraz. To zadam inne pytanie. Dlaczego wobec tego zmieniłeś profil działalności? Skoro wiesz, prowadziłeś sobie X lat, jak sam powiedziałeś, firmę, która myślę zarabiała na siebie godnie i rozszerzyłeś jej profil. Z czego to wynikało?
Wiesz co, może nie tyle, co rozszerzyłem, ile prowadziłem tak naprawdę dwa biznesy pod jedną marką. I hosting, czyli dla takiego typowego klienta, który potrzebuje przyjść, kupić sobie mały serwer, odpalić stronę na WordPressie, prosty landing page bloga, a równolegle ta sama firma obsługiwała większych klientów, duże systemy IT. To było mylące dla klientów. Wiesz, serwer i tu serwer, tak? Tylko tu mówimy o serwerze, który kosztuje grosze rocznie, a mówimy też o dużej infrastrukturze do jakiegoś systemu medycznego na przykład. To się myliło klientom i duzi klienci się zastanawiali, czy jakaś firma, która obsługuje blogi, jest w stanie obsłużyć dużą infrastrukturę, a z drugiej strony mali klienci się zastanawiali, czy nasze ceny nie są zbyt wysokie, skoro obsługujemy duże systemy. Pokroju na przykład, nie wiem, chmury typu Dropboxa czy Adobe, bo takimi systemami też się zajmowaliśmy.
Mówisz, nasi klienci zastanawiali się, to jest tak, że z tym wnioskiem pewnego dnia się obudziłeś, czy tak naprawdę zebrałeś go po rynku, czyli przychodził klient i mówił, panie Kamilu, no zastanawiam się właśnie, czy skoro państwo obsługują takie duże firmy jak na przykład Dropbox, to czy czasem ta moja domenka nie powinna kosztować 50 zł, a nie 100?
Wiesz co, to było i tak, bardzo często wiesz, jak to jest w internecie, ktoś, twoja strona, twój blog przestaje działać, ktoś pisze w internecie, że mój serwer przestał działać, I zacząłem się zastanawiać, że takie opinie też mogą czytać klienci większego pokroju, którzy inaczej myślą na temat serwera. I zacząłem robić po prostu też wywiad, pytać z klientami, jak, co myślą o naszej firmie, jakie usługi świadczymy, czy wiedzą, że takie rzeczy sprzedajemy. No i się okazało po prostu, że część klientów nie wie, że potrafimy robić większe rzeczy, bo kojarzyli nas tylko, że rejestrujecie domeny. A nie wiedzieli na przykład, że sprzedajemy również certyfikaty SSL, skalujemy tą infrastrukturę, pomagamy przeżyć kampanią Black Friday'owym i tak dalej, i tak dalej. No i taki wiesz, no, trzeba to podzielić w końcu, tak? I jasno zakomunikować, że tu robimy to, tu robimy to.
Czyli zrobiłeś to na zasadzie wydzielenia podmarki, zbudowania całkowicie nowej marki. Jak się zabrałeś na ten proces i dlaczego właśnie tak? Bo to jest ciekawe, myślę, że wiele osób, wiesz, podam ci na swoim przykładzie, tak? Czyli my jako Digitalk zaczynaliśmy jako taka bardzo butikowa, wyspecjalizowana w jednej rzeczy agencja od reklam na Facebooku. Jest to temat, z którym ja jestem też, wiesz, po latach, z uwagi na książkę, kursy, wystąpienia mocno kojarzony, ale trudno byłoby być bardziej odklejonym od tego niż my obecnie. W sensie dalej jest to jakaś, myślę, 1/4 naszego biznesu, jeżeli chodzi o poziom przychodów. Natomiast my już nawet o sobie nie myślimy jako o agencji, a co dopiero od agencji odadców. Zajmujemy się już dawno, wiesz, doradztwem, konsultingiem, szerszymi rzeczami obok wykonawczego i też stoję przed takim wyzwaniem, które ty już masz za sobą pod tym kątem, że mamy ten cały brand Digitalk, ale de facto powinniśmy mieć już grupę podmiotów, czyli wyspecjalizowany w konsultingu, wyspecjalizowany w wykonawstwie i być może jeszcze w takim zarządzaniu procesowym bądź innych aspektach, ale wiesz, jaka jest główna bariera? Nie potrafię nazwy wymyślić.
To jest jedyna bariera,
takiej,
moim zdaniem.
Która by pasowała, no bo wiesz, Digitalk Consulting, teraz strasznie to brzmi na języku, nie? W sensie za długie i tym podobne. Natomiast Digitalk tak ładnie, krótko, gierka językowa, jak to anglosasi lubią i ja lubię w związku z tym, więc miałem problem. Więc ja stoję przed takim wyzwaniem, które ty masz za sobą, więc powiedz proszę i mnie, a być może też osobom, które będą nas oglądały, słuchały i mogą mieć podobne wyzwanie, jak się za to zabrać?
Zróbmy to szybko, zacznij dotrzeć do nas, że jest to bez sensu.
Okej, okay. To powiedz, jak to było? Wymyśliłeś nową nazwę?
Nie, wiesz co, to tak naprawdę równolegle do mojego biznesu też znałem inne firmy hostingowe i moi znajomi prowadzili firmy hostingowe i mieli dokładnie ten sam problem. Po prostu, żeby było śmieszniej, mieliśmy biura w tym samym biurowcu. Zszedłem do chłopaków i pogadaliśmy, że może byśmy coś razem pomyślili, bo co dwie głowy to nie jedna. I w trójkę wpadliśmy na pomysł stworzenia nowej spółki, do której wydzielimy po prostu tych większych klientów, tak zwane usługi manage, chmura, migracje, serwery dedykowane, audyty bezpieczeństwa, czyli większe infrastruktury, oddzielimy to od części hostingowej, przeniesiemy tam klientów do nowej spółki, a hostingi będą sobie żyły swoim życiem dalej.
A co z pozyskiwaniem klientów? Bo jakby nie było, oczywiście powiedziałeś, że wyzwaniem było to, że klienci mieli no, pewien kisiel komunikacyjny, czyli z jednej strony obsługa prostych domen, prostych WordPressów, z drugiej duże systemy i migracje, ale jednak nazwa, która nomen omen nie padła, więc może się nią oczywiście zaraz pochwalić, szła gdzieś w świat. Więc jeden duży klient poleca drugiemu dużemu klientowi, czy wiesz, hej, hej, ja pracuję z taką firmą takiego bardzo fajnego gościa jak Kamil Porębiński, która się nazywa X i teraz tenże klient sobie tego szuka, i wyskakuje mu nie ten podmiot, więc jest potencjalny problem. Nie baliście się tego albo mieliście pomysł, jak to zaadresować?
Tak naprawdę ta spółka dopiero od roku zaczyna się rozkręcać, więc dopiero zaczynamy budować ten marketing, to wszystko. To jest naprawdę dosyć świeży temat, więc no, na razie jest jeszcze ten miszmasz komunikacyjny, że jeszcze ludzie mnie kojarzą ze starą spółką, ale nowi klienci, nowe podmioty, z którymi zaczynam współpracować, w ogóle nie kojarzą się, okazuje, starej firmy.
Okej, okay. Czyli w jaki sposób pozyskujecie klientów?
W hostingu było to proste. Powiem szczerze, to wchodzisz na Facebooka, piszesz jednego posta, puszczasz jakąś prostą kampanię reklamową, mailing, czy po prostu odzywasz się do ej, możemy hostować twojego WordPressa i tyle. W usługach chmurowych jest trudniej. Tutaj już naprawdę budujemy sobie dział sprzedaży, budujemy dział marketingu, te wszystkie lejki, no jest dużo rzeczy do zbudowania. My działamy dopiero od roku, więc ledwo co skończyliśmy to wydzielanie, układanie procesów i właśnie zaczynamy zdobywać klientów. Tu nie jest tak łatwo, żeby zdobyć klienta, bo niektóre lidy grzejemy przez ponad, nie wiem, 8 miesięcy, 9 miesięcy, żeby wyjaśnić w ogóle, czym jest chmura, jakie daje to plusy, jakie to daje oszczędności, dużo rozmów. Sama analiza infrastruktury, którą ma klient, żeby go wciągnąć do chmury, też potrafi długo trwać. Więc to jest zupełnie inny proces niż w hostingu. Taki przykład. Mieliśmy takiego klienta, który miał 3 albo 4 fizyczne data center w Stanach, no i przenosiliśmy go do chmury. To nie jest coś, co się załatwi jedną kampanią reklamową na Facebooku i tak naprawdę na razie tych reklam nie odpalamy, to raczej jest po prostu rozmowa z ludźmi, tak? Z działem IT, działem marketingu, dyrektorem od finansów, który zobaczy cyferki w Excelu, czy mu to się spina, ile musi zainwestować w tą chmurę, za czym to mu się zwróci. dużo takiej ręcznej roboty niestety.
Jak do nich docieracie? To są jakieś kontakty przez LinkedIna, telefony, kradzione bazy danych, hehe.
No, z tymi kradzionymi bazami danych to w sumie nie, ale
jeszcze?
Jeszcze tak, pewnie o tym porozmawiamy. Ale natomiast LinkedIn, konferencje, spotkania branżowe, czy taka prosta metoda, która mi zawsze się sprawdza, monitorowanie usług klientów i reagowanie w momencie, kiedy one padną. Zdobyłem tak sam paru klientów, po prostu monitorując ich sklepy internetowe i kiedy oni pojawiali się w telewizji, jakieś ważne wydarzenie, jakiś program telewizyjny, występował tam właściciel danego sklepu internetowego, coś opowiadał, w tym momencie ta strona padała. Nasze systemy monitorujące serwery wyłapywały to, ja dostawałem informacje i od razu próbowałem podjąć temat, ej, jesteś w TV, twoja strona leży, a my zrobimy, że ona nie padnie.
Ale to jest bardzo ciekawe, czyli bo tak jak powiedziałeś, monitorowanie stron klientów, w sensie potencjalnych przyszłych, czy to nie jest tak, że twoim klientom strona padła, a ty się do nich odzywasz, bo troszkę tak to wybrzmiało.
Ale wiesz, to też czasem jest tak, że klient monitorujemy obecnych klientów i te strony padają, bo no, w sieci IT tak jest, że czasem wszystko pada. To, że dzisiaj nagrywamy podcast i mamy, nie wiem, kilkanaście kamer i one są gdzieś tam zbekapowane, nie wiem, może paść prąd i lampy zgasną. Tak samo jest w IT, to możesz super zabezpieczyć, a awarie są. Chyba rok albo dwa lata temu była wielka awaria Google'a, bodajże w grudniu nic nie działało. Za ten Google Workspace, tak?
Piękne czasy, może nagle człowiek nie miał co ze sobą zrobić, więc po prostu mógł sobie posiedzieć.
Tak, tak, ale wiele firm przez to po prostu traciło, więc też monitorujemy strony klientów, bo czasem serwery, które dobrali albo budżet na to pozwala, nie są w stanie obsłużyć tak dużego ruchu.
Czy to jest takie trochę z twojej perspektywy real-time marketing, tak? Czyli...
Tak, tak, tak się nazywa.
To jest tak, że przyglądasz się jakimś wyselekcjonowanym sklepom, bo to jest twoja lista, wiesz, stu ukochanych firm, z którymi chcecie pracować, czy monitorujecie to jakoś po prostu szeroko po rynku i widzisz, o, jakiś sklep, którego nawet nie kojarzę, ale jest duży, padł, więc się do niego odzywam.
Wiesz, selekcjonowaliśmy sobie biznesy, część, które ja kojarzę, nawet te, których skorzystam i po prostu mnie czasem irytuje, że nie mogę nic kupić, bo nie działa. Miałem taki ulubiony sklep z Włocławka, gdzie próbowałem cokolwiek kupić i on zawsze padał i po prostu napisałem, że ja wam utrzymam tą infrastrukturę za darmo, bylebym mógł was kupować rzeczy.
Wow, we Włocławku sklep internetowy.
Tak, tak.
Czyli biznes się rozwija. To moje rodzinne miasto. Pozdrawiamy. Piękne. W ogóle jest świetny reportaż o Włocławku. Znikające miasto. Tak się nazywa, więc polecam. A kiedyś jak się wpisywało Włocławek w Google, to wyskakiwał pierwszy link, to był reportaż na temat sprzed lat. Włocławek, najbrzydsze miasto w Polsce. Także sława idzie w miasto.
Nomen omen.
Natomiast powiedziałeś jeszcze o tym drugim kanale akwizycji i myślę, że dla potencjalnie słuchających nasz handlowców może to być najciekawsze, czyli LinkedIn. To jak to jest? Znajdujesz sobie jakiegoś biednego pana na LinkedInie, który dostał już rano trzy oferty typu, czy kup pan kwaszonki w Hurcie albo inne rzeczy i ty mu piszesz, a może jednak serwer, czy to wygląda jakoś inaczej.
Wiesz co, staram się nie pisać, bo też tego nie lubię, jak ludzie do mnie piszą. To działa strasznie, to jest straszne. Powiem, przez tyle maili, ile dostałem na LinkedInie, znienawidziłem ten portal. To po prostu był dla mnie najbardziej spamerski portal na świecie, tak? I nie piszę w ten sposób. Generalnie LinkedIna bardziej już wykorzystuję w momencie, jak mamy coś porozmawiać, czyli Messenger typu czat. Mhm. Jeżeli ktoś się do nas faktycznie odezwie i chce pogadać, to chyba na LinkedIn czasem jest bardzo prosty, lub na konferencjach się spotykamy, rozmawiamy, wymieniamy się kontaktami i na LinkedInie sobie rozmawiamy.
Twoi handlowcy albo ty osobiście nie zajmujecie się aktywnie generowaniem leadów przez LinkedIn?
Wiesz co, na razie nie, bo słuchaj, no ja się wywodzę z IT, takie rzeczy nie są w naszej naturze, to takie jest, dla nas to jest spam po prostu, my tego nie lubimy strasznie, więc ciężko by było atakować ludzi i robić coś, czego nie lubimy. Ej, kup u nas serwer, ej, pomożemy ci z infrastrukturą, bo nie jest to w mojej naturze.
Mhm, ale wiesz, że to nie działa w tej branży, czy to jest twoje założenie?
Wiem, że pewnie działa.
Okej. Wydaje mi się, ale po prostu nie chcesz tego robić.
Na razie nie chcę tego robić, bo to czuję, że to jest po prostu spam. Zakładam, że jakbym kupił sobie bazę mailingową, nie wiem, z Biznoda i wysłał 100 tysięcy maili, to ileś tam skonwertuje nawet statystycznie rzecz biorąc. Tylko to jest spam. Skoro utrzymujemy serwery, uczymy ludzi, żeby nie wysyłali spamu, uczymy ich, żeby jak wysłać poprawnie mailing, żeby nie wpadał spam, to dlaczego mamy ich spamować?
To powiedziałeś o konferencjach, z drugiej strony powiedziałeś właśnie o tym monitorowaniu na żywo, bardzo fajny patent. Czy jest coś jeszcze, jakiś inny kanał marketingowy bądź sprzedażowy, który wykorzystujecie, działa i mógłbyś zarekomendować działanie tam?
Wiesz co, dosyć trudna branża, bo to serwery i chmura to nie jest sexy temat. To jak czasem sobie rozmawiam z ludźmi, którzy, nie wiem, sprzedają samochody, no to samochód jest prosto sprzedać. No, to jest rzecz, którą każdy potrzebuje. Z działem IT jest tak,
właśnie że... wszyscy słuchający nas dealerzy samochodowi walą się w czoło, bo to nie jest takie proste, ale wiesz, jak to jest z zewnątrz wszystko, trawa jest zawsze bardziej zielona,
tak,
u sąsiada.
Ale wydaje mi się, że prościej jest sprzedać dowolny samochód, bo to jest rzecz, którą rozumiesz, potrzebujesz, wiesz, do czego służy, niż kupić usługę chmurową. Spotykam się z takimi przedsiębiorcami, co prowadzą duże biznesy, jak się okazuje, duże biznesy. Utrzymują ponad 800, powiedzmy, firm zajmujących się produkcją, piekarni i tak dalej. To wszystko działa w oparciu o jeden serwer. Jeżeli ten jeden serwer padnie, to około 800 grubych podmiotów w Polsce nie będzie piekło chleba, bo cały system magazynowy ERP i tak dalej nie działają w danym dniu. No i rozmawiam z właścicielem takiego przedsiębiorstwa i mówię, ale po co mi ta chmura, która jeszcze nigdy się nie wywaliło? A jak się wywali, to mam takiego człowieka, co podjedzie i to naprawi.
W sensie tam się kabele kobluzuje, wszystko?
Trochę tak. I teraz ja patrzę, że tak z administratorami z IT jest troszeczkę jak z prawnikiem. Ty idziesz do niego, jak jest problem, a nie idziesz przed. Więc ten monitoring chyba działa najskuteczniej, bo jak jest problem, to my się pojawiamy, zauważyliśmy twoją awarię przed tobą, jeszcze wiemy, jak zrobić, żeby tej awarii nie było lub zminimalizować jej skutki.
Aha, czyli to jest tak szybko możliwe do zaadresowania?
Tak.
A jak to działa w takim razie? Bo wiesz, myślę, że ciężko sobie wyobrazić osobie z zewnątrz, dla której strona internetowa to jest to samo, co adres w przeglądarce, po prostu, że sobie wklepuje i że ty nagle robisz jakiś hokus pokus i to nie pada, mimo że czujesz, że zaraz padnie.
Znaczy może nie tylko pada, ile potrafimy zmonitorować ten sklep, wiemy do kogo się odezwać i wysłać po prostu mailing z automatycznego systemu, że zauważyliśmy awarię twojego serwisu. Sam możesz odpalić takie usługi sobie, są bezpłatne, tylko trzeba z tego umieć korzystać. No my budujemy takie monitoringi i pilnujemy sklepów. To jest ten sam narzędzie, którym pilnujemy naszych klientów, ale mówię, to jest najbardziej taki namacalny dowód dla klienta, który nawet nie wiedział, że być może miał awarię, który czasem nie wiedział, że to, że strona się wyświetla, nie oznacza, że koszyk działa. Bardzo często jest tak, że dużo może sklona się wyświetla, produkty się wyświetlają, ale na ostatnim etapie, nie wiem, klikasz checkout, coś się wywala i dlatego nie masz zakupów. Monitorujemy sobie różne takie parametry. Ja mam tą tendencję, że chodzę po sklepach internetowych, coś kupuję, jak mnie coś zaczyna wkurzać, to się zastanawiam, czy by tego nie zmonitorować i nie zobaczyć, czy nie można pomóc klientowi. No bo jestem odbiorcą też tych wszystkich sklepów i e-commerce'ów, to fajnie by było, jakby to działało. Jeszcze, żeby działało to bezpiecznie, stabilnie.
Jak się to automatyzuje, żeby móc coś takiego wykrywać? Wiesz, jesteś właścicielem sklepu internetowego, no i chciałbyś jednak wiedzieć, że koszyk na twojej stronie przestał działać. Jak to zrobić, żeby
to dowiedzieć? Jeżeli jest to prosty sklep internetowy, to masz bezpłatne narzędzia typu Uptime Robot. Możesz sobie wejść i wyklikać prosty scenariusz. Wejdź na ten link, sprawdź, czy się wyświetla, sprawdź, czy się pojawia jakaś fraza na stronie. Jeśli jest okej, to okej. Jeśli nie, wyślij SMS-a.
Okej, czyli to może być kontaktować również SMS-ową. Czy to służy tylko do wykrywania tego typu błędów typu koszyk, czy jeszcze inne rzeczy, które na przykład rekomendujesz, że warto byłoby monitorować, też można tym Uptime Robotem bądź innym narzędziem śledzić?
Dużo z takich narzędzi, to co warto sprawdzić, to wszystkie takie rzeczy, formularze kontaktowe, czy one wysyłają maila. Można pogadać z programistami, jak ktoś ci stworzył ten sklep, to pewnie umie to zaprogramować, stworzyć taki prosty skrypt, który cyklicznie wypełnia twój formularz kontaktowy na stronie, formularz zapytania o ofertę. Na rozbudowanych stronach tego jest pełno przecież. Warto to wypełniać i sprawdzać, no bo to, że dzisiaj działało, nie znaczy, że za dwa tygodnie będzie działało. To, że się wyświetla formularz kontaktowy, nie znaczy, że on wysyła maila. On może, albo co gorsza, on wysyła maila, ale już ten mail nie istnieje, bo ten mail podpięty pod formularz założył pracownik. Tego pracownika nie ma, nikt tego maila nie przekierował. Jeżeli to sobie zmonitorujemy, będziemy tak cyklicznie sprawdzać, to nagle się okaże, gdzie mamy problemy.
To powiem ci anegdotkę z twojego świata. Ja byłem przez pewien czas przy okazji realizowania kampanii promocyjnej i nie mogę powiedzieć dokładnie, bo wtedy można byłoby ustalić, co to. Podpięty pod Google Tag Managera, trzymaj się, jednego z banków. I teraz uwaga. Kampania się oczywiście zakończyła, ja powinienem był zostać wypięty z tego Google Tag Managera, ale nie zostałem. Jak to zauważyłem, to no, nie chcę mieć do tego dostępu z powodów różnych, więc wysyłam maila, że proszę mnie wypiąć. Mail osoby po drugiej stronie już nie istnieje, bo być może rozwija się poza organizacją albo inaczej. Prawdopodobnie przekierowanie, które ktoś pewnie ustawił tej skrzynki, albo nie zadziałało, albo po prostu już wygasło w tak zwanym międzyczasie, więc mój mail trafia w próżnie, mailer, demon, czekolwiek to się
odpowiada,
to się
że
zdarza.
Tego nie ma.
Odpowiada, że go nie ma, nikt się tym nie zainteresuje. Ja wysyłam te maile regularnie, bo chcę się tego wyzbyć. No sprawa trwała z doby rok, zanim pewnego pięknego dnia wlazłem na tego Google Tag Managera i zauważyłem, że faktycznie już tego nie mam, czyli w banku zajęło tyle miesięcy, żeby ktoś się zorientował, że jakiś dziwny typ ma dostęp dalej do Google Tag Managera.
Nie, to nie dziwi, powiem szczerze.
Masz jakieś inne tego typu historyjki na podorędziu, żeby przerazić naszych widzów?
Duży klub sportowy, piłka nożna, nie jest właścicielem swojej domeny, ponieważ człowiek, który ją założył, nie żyje, a domena była założona na jego prywatne dane, prywatnego maila i próbują odzyskać dostęp do domeny. Płacą regularnie rachunki za tego człowieka, ale no, nie mogą z tą domeną na razie nic zrobić.
Ała, boli. To, czy to się w ogóle da rozwiązać?
Da się, trzeba tam pobawić się troszeczkę sądownie, wysłać pisma do NASK-u, papier ekologicznie jesteś w stanie to zrobić. Mhm.
No właśnie, wiesz, to prowadzi mnie, bo mamy kilka tematów, o których chciałbym z tobą porozmawiać i już tak czuję, że chyba będziemy musieli rozbić to co najmniej na dwa odcinki. Natomiast w takim razie, skoro poszliśmy w tym kierunku, to może skręcilibyśmy w kierunku rzeczy, o których się nie myśli, prowadząc biznes od strony IT, a o których myśleć się powinno. No bo wiesz, dla mnie sprawa jest prosta. W sensie jest sobie sklep internetowy, za który ktoś płaci, stoi na jakimś silniku typu Presta, iShop, cokolwiek, albo ktoś sobie kupił. Mam sobie stronę, jakiś serwer, domenę, gdzieś to musiałem kiedyś wykupić. Dałem to komuś, kto się tym zajmuje, niech on to skonfiguruje w cholerę. Najczęściej robi to dokładnie ta sama firma, o której to kupuje. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, pewnie preferowane przez wielu. I trochę mnie to nie interesuje. A potem pojawia się kilka potencjalnych komplikacji. Nie? Czyli pierwsze to są najczęściej jakieś zmiany prawne. To pojawia się RODO i nagle się okazuje, że jednak te wszystkie tam serwerowe dane to po pierwsze jest czymś, co powinieneś się jednak zainteresować. Albo właśnie pojawiają się jakieś potencjalne włamania, zarządzanie licencjami oprogramowania. Wszystkie takie dziwne tematy, które potencjalnie są problematyczne. Więc czy byłbyś w stanie na przykład wymienić takie 3 do 5, które później moglibyśmy pogłębić, wątków, rzeczy, które będąc człowiekiem prowadzącym własną firmę albo specjalistą na stanowisku, który po części może za to odpowiadać, powinno się zaadresować, powinno się o nich pamiętać, trzeba na nie uważać, a przeważnie się o nich zapomina, no bo wiesz, business as usual, zajmujesz się bieżączką, a to jakoś funkcjonuje, dopóki nie wybuchnie, trochę jak ten serwer, który monitorujesz.
No to dużo tematów mi się najbardziej spodobało, to jest gdzieś tam zainstalowane przez kogoś tam, to jest największy błąd moim zdaniem. Ja wiem, że w sumie tak naprawdę przedsiębiorca powinien być omnibusem, jak prowadzi ten biznes, albo zatrudniać ludzi, którzy tym się zajmą, ale to nie może być gdzieś tam zainstalowane. I powiedziałeś też jeszcze, że ludzie preferują, że jedna firma robi sklep, od razu kupuje domenę i od razu kupuje serwer. Moim zdaniem to jest błąd. Ja bym sugerował kupić domenę samodzielnie, bo wtedy my jesteśmy abonentem tej domeny i mamy prawa do jej coś z nią zrobić. To, co się często spotykają w firmach hostingowych, agencje interaktywne kupowały domeny dla klientów, ale rejestrowały je na siebie. Nie wyszedł kontrakt z agencją, klient się pokłócił, no sorry, ale domeny ci nie oddamy, pan nie masz domeny, co pan nam zrobi, tak? Więc kupujmy domeny na siebie i najlepiej na maila, którego używamy i do którego mamy dostęp. Mm-hmm. Case sprzed dokładnie tygodnia, dziewczyna straciła dostęp do wszystkiego, bo straciła dostęp do maila na O2, który założyła, jak była nastolatką. Nie masz maila na O2? Pamiętasz swojego maila, jak zakładałeś, nie, w podstawówce?
Jezu, miałem takiego maila. Czekaj, jak on się nazywał. Nawet ci mogę powiedzieć, jak się nazywał. To był mail, trzymaj się. To pierwszy raz o tym publicznie mówię. Nazywał się balinboy@o2.pl, bo wziąłem to był taki teledysk hip-hopowy, a jak byłem dzieciakiem, to słuchałem hip-hopu, wiem, że nie wyglądam. I to było tak, że tam był taki jakiś utwór hip-hopowy, we ballin' boy. I mi się spodobało. I zrobiłem to oczywiście na O2, no bo gdzie taką pocztę. Ale pamiętam, jakbym miał się tam dzisiaj zalogować, to po pierwsze bym się pewnie przeraził, co mnie czeka. A dwa, no ni cholery hasła nie pamiętam, a wtedy jeszcze nie było dwustopniowej weryfikacji, odzyskiwań i tak dalej.
Co gorsza, konta nieaktywne na takich portalach po jakimś czasie są kasowane. I teraz wyobraź sobie, że na te dane, na tego maila zarejestrowałeś kiedyś domenę. Mm-hmm. Bo no, jak ktoś prowadzi biznes 15 lat, no to pamiętasz mail sprzed 15 lat? No i nagle się okazuje, że musisz zmienić firmę hostingową, musisz tą domenę przenieść, coś z nią zrobić i okazuje się, że najcenniejszy mail, bo mail jest tak naprawdę najcenniejszą chyba rzeczą w internecie, nie masz do niego dostępu. Tracisz tak naprawdę wszystko. Ała, to pierwsza rzecz, więc rejestrujmy nasz biznes, zwłaszcza ten elektroniczny, na maila, którego korzystamy. Serwer kupmy firmie jakiejś hostingowej, a stronę zlećmy programistom. Miejmy 3 strony. Dlaczego? Jeżeli mamy wszystko w jednej firmie i wyobraźmy sobie prosta rzecz. Programiści źle napisali twój sklep internetowy. Nie potrafią kodować, nie chcą kodować, oszukują. To często się zdarza. Wiesz, stawiamy WooCommerce'a, WordPress'a, 40 wtyczek i jakoś to działa. No i teraz twój sklep zaczyna działać wolno. Jeżeli jest to firma deweloperska, która jest jednocześnie właścicielem serwera, może ci po prostu powiedzieć, kup pan większy serwer u nas, będzie działało szybciej. Kiedy masz 2 różne firmy, to firma hostingowa, która obsługuje serwer, może ci powiedzieć, nie potrzebujesz większego serwera. Ty potrzebujesz pogadać z programistami, którzy ci naprawią ten sklep internetowy. I w drugą stronę, jeżeli firma hostingowa cię próbuje oszukać, możesz pogadać z programistami, którzy tworzą sklep internetowy. Zawsze masz to rozdzielne.
Powiem ci, że zawsze ciężko mi się rozmawia o takich wątkach, bo wiesz, ty na tym kanale i na konferencjach i na szkoleniach spotykam masę przedsiębiorców, z którymi rozmawiam i to po 2 stronach powiedzmy potencjalnego sporu, czyli wiesz, tak jak ciebie, reprezentanta tejże usługi, o której mówimy i teraz trochę własne gniazdo kalasz, nie mówiąc o złych praktykach w tejże branży, oraz oczywiście tych biednych, oszukanych przedsiębiorców, którym ktoś zrobił krzywdę i tak się zastanawiam, czy to naprawdę jest aż tak powszechne. W sensie wiesz, grono, w którym ja się obracam, przedsiębiorców i właśnie ludzi po obu stronach tejże relacji, to raczej ludzie uczciwi. Nigdy nie spotkałem się, żeby robili coś złego. Sam mam firmę i staramy się ją prowadzić zawsze uczciwie. Nie zawsze każdy projekt wychodzi, bo tak to działa, sam powiedziałeś. Żadna firma nie ma wyłącznie zadowolonych klientów. Jak ktoś twierdzi inaczej, to jest albo ignorantem, albo ma małą skalę, jeszcze nic mu nie wybuchło, albo kłamie. To jest tylko jedna z tych trzech bramek. Natomiast na pewno zawsze jest tak, że nie robimy nic ze złej woli.
Dokładnie tak.
To czasami jest głupoty. Ale wiesz, dlaczego o tym mówię? Bo powiedziałeś o właśnie takich brzydkich praktykach, które niektórzy stosują i zawsze się właśnie zastanawiam, jak duży jest to procent rynku. No bo jednak działka IT, wiesz, jest podwójnie problematyczna, bo do mnie przychodzą ludzie i mówią, OK, państwo będą ustawiali te kampanie reklamowe, planowali jakieś rzeczy, my to średnio ogarniamy, ufamy wam. Ale to trochę widać, nie? W sensie można gdzieś kliknąć, można to jeszcze ogarnąć umysłem. Jak rozumiesz, jak działa postowanie na Facebooku, jesteś w stanie per analogiam zrozumieć, jak działają reklamy. Natomiast świat IT to jest trochę voodoo, czarna magia i inne rzeczy. Jak SEO, oczywiście, homeopatia w marketingu, wiadomo. No, i to samo jest, jeżeli chodzi o serwery. W sensie ktoś tam coś robi, nie wiadomo co, nie wiadomo jak to działa, więc jest to strasznie niesymetryczna relacja. Nie idzie zwalidować, czy ktoś jest dobrym wykonawcą. I teraz to przydługie pytanie, bo ty jeszcze o tym nie wiesz, ale ja zadaję pytania równie długo, jak ludzie na nie odpowiadają. Prowadzi mnie do bardzo prostego wątku. Czy jest jakaś lista punktów rzeczy, o które warto by spytać na etapie na przykład chociażby wyboru tej osoby od domeny, czy od domeny to już nie, od serwera, która pomoże nam stwierdzić, że ta osoba no, gra w uczciwą grę, a nie jest kimś, kto będzie nas chciał potencjalnie oszukać.
Jeżeli firma, która utrzymuje serwer, utrzymuje strony, powie ci, że twoja strona nigdy się nie wywali, działa zawsze, to kłamie. Mhm. To pierwsza rzecz.
SLA, tak zwane.
Tak zwane SLA. No wszyscy wiemy, że nie ma rzeczy, które działają zawsze, to musi kiedyś paść i powinni znać warunki, że tak powiem, brzegowe dla twojej infrastruktury, dla twojego serwera, twojego sklepu lub umieć je oszacować, zbadać, zmonitorować, sprawdzić. To jest najważniejsze moim zdaniem. No, i często się spotykam właśnie z takim kitem. Przenieś sklep do SaaS-a, w SaaS-ie sklep działa zawsze. No nie działa zawsze. Wiele SaaS-ów działało w oparciu o serwerownię OVH, która 2 albo 3 lata temu po prostu sobie spłonęła i przestały działać. Duże nawet takie portale z naszej branży związane z SEO i tak dalej też z tego dnia zniknęły, no bo opierały się o usługę, która spłonęła. Więc musimy pogadać z kimś, kto jasno powie, że no tak, są problemy tego typu, to nie będzie działało, tak jak mówią w internetach, jak pokazują reklamy. To mamy już, wydaje mi się, że już rozmawiamy z ekspertami, którzy po prostu mówią, co może nie działać.
To jest dobre, co mówisz, bo jak czasami ja jestem z kolei pytany, jak wybrać wykonawcę do czegoś i tak już trochę abstrahując od branży, to przeważnie mówię, im bardziej mętna wydaje ci się odpowiedź, na zasadzie to zależy, musimy to sprawdzić, to jest do wyeksperymentowania, jest to pewna hipoteza, z tym poważniejszym wykonawcą rozmawiasz. Dlatego, że ktoś to będzie ci mówił właśnie bardzo zero-jedynkowo, albo jest ignorantem i sam jeszcze tego nie wie, albo wciska ci kit, tak jak właśnie powiedziałeś. Natomiast oczywiście, a jak ktoś ci próbuje pokazać wieloaspektową stronę problemu, to jakkolwiek jest to frustrujące, bo nie dość, że nie rozumiesz samej usługi, to jeszcze nie rozumiesz, co on mówi wokół tej usługi, co może się nie podać, to tutaj się pojawia wątek zaufania, natomiast faktycznie jest to dla mnie też zawsze taki, sam wybieram też pod tym kątem, że jak ktoś zaczyna mówić, proszę pana, to zależy, to ja się właśnie nie triggeruję, tylko ja się cieszę, mówię, dobra, to jak mi powiesz, od czego to zależy, to cię różni od zioma, który tylko powie, to zależy i ucieknie dalej. Ale to w takim razie, wracając do tego podstawowego wątku, czyli z jednej strony domena, tak, z drugiej rozdzielenie usług typu tworzenie strony, serwer i domena na 3 różne podmioty bądź odpowiedzialności z osoby, czy jest coś jeszcze, co właśnie czego nie widać, o co należałoby zadbać, co może wybuchnąć, a nikt o tym nie myśli?
Zapewne dużo takich rzeczy. No to jeżeli znowuż programistów, też warto o to spytać, co oni nam zakodują, jak to będzie działało, czy my dostaniemy kod źródłowy tego sklepu, czy my dostaniemy po prostu sklep, którego korzystamy. To dwie różne rzeczy, tak by dostać ciasto albo dostać ciasto z
przepisem. To jest ciekawe, bo tego ludzie mogą nie rozumieć. Czym to się różni, oba te scenariusze od siebie?
Okej, to zróbmy to na przykład właśnie prostej cukierni. Idziesz i kupujesz ciasto, czyli sklep internetowy, korzystasz z niego, czyli jesz, jest super, kłócisz się z tą cukiernią i co dalej? Musisz tylko u niej kupować to ciasto. Natomiast jak kupisz ciasto z przepisem, to bierzesz ten przepis, czyli kod źródłowy sklepu, idziesz do innej firmy programistycznej lub robisz to in-house'owo i sam dalej rozwijasz swoje oprogramowanie. Uh-huh. Zdecydowanie to drugie rozwiązanie jest lepsze.
Jest też pewnie droższe.
Nie zawsze.
Okej. To dlaczego ktoś decyduje się na rozwiązanie inne? Z czego to może wynikać?
Bo o to nie pyta, bo nie wie, że można tak poprosić, że takie są zasady, że można to mieć, bo tak naprawdę kupiłeś stronę internetową, czyli pliki jakieś tam z kodem źródłowym. Nie musisz ich dodać zaszyfrowanych, tak?
Czy jest jakieś miejsce, źródło twoje bądź cudze, gdzie na przykład jest opisana taka lista dobrych praktyk na etapie umowy albo właśnie, wiesz, rozmowy sprzedażowej, o które należałoby spytać, tak żeby ktoś w tej niesymetrycznej, jak już powiedzieliśmy, relacji miał jakiekolwiek szanse?
Rozrzucone po sieci, jak wpiszesz moje nazwisko.
Okej, czyli szukamy wszyscy gorączkowo Kamil Porębiński i zbieramy takie rzeczy. Swoją drogą, mógłbyś napisać taki artykuł? Mógłbyś? To kiedy to zrobisz?
A kiedy wyjdzie odcinek?
Dzisiaj mamy, słuchaj, jak to nagrywamy, jest 14 marca, zatem ja to wypuszczę w świat, a jak szybciej wypuszczę, to szybciej napiszesz?
Tak jest, no, nie będzie wyjścia.
To słuchaj, ekipa tutaj montażowa nas słucha, to musimy to pchnąć w 2 tygodnie co najmniej, żebyś po prostu szybciej to napisał, bo świat tego potrzebuje.
Da radę, ogólnie gdzieś mam taką checklistę przygotowaną rzeczy, które trzeba sprawdzić, pomyśleć, za czym się wybierze dostawcę usług serwerowych, zewnętrzne linki, ale też mam taką checklistę, co robić, jak już się posiada ten e-commerce. Właśnie między innymi to jest takie cykliczne sprawdzanie, czy on działa. To niekoniecznie za pomocą wcześniej wspomnianego uptime robota, gdzie można sobie coś programistycznie wyklikać, zakodować, żeby to działało, tylko zrobić sobie po prostu zwykłą taką checklistę, odhaczać. Wejdź raz na tydzień, sprawdź, czy się strona wyświetla, uzupełnij sam formularz kontaktowy i go wypełnij, odpisz na formularz, zobacz, czy działa, przejdź proces zakupowy, wejdź w wyszukiwarkę, zobacz, czy się produkt wyświetla. Takie podstawowe, proste kroki, którzy ludzie po prostu nie robią.
To jest ciekawy wątek, bo pojawia się pytanie, czyją kompetencją powinno to być? Bo powiem ci ze swojej perspektywy, tak? My pracujemy ze sklepami internetowymi, zawsze jesteśmy oczywiście wpięci w Google Tag Managera, bo sobie tam ustawiamy różne nasze kodowe mambo jumbo i na przykład Mateusz Machulski, którego gorąco pozdrawiam, od nas szef działu Excellence, opracował skrypt, który wrzucony poprzez Google Tag Managera do kampanii Google Ads, kampanii reklamowych w Google, sprawdza, czy po wejściu z tych kampanii strona działa, czy nie. Więc jeżeli ona nie działa, to kampanie są w tym momencie, albo się pojawia alert, albo przy większej awarii po prostu są zatrzymywane i dzieje się to automatycznie, więc nie jest to zależne od tego, czy człowiek, który tych kampanii tak czy owak dogląda, za godzinę, dwie, czy za pół dnia to zauważy. Natomiast wiesz, my sobie to robimy, jest to naszą praktyką, zawsze jak o tym mówię potencjalnym klientom, to jest takie, o wow, o takie rzeczy dbacie. A z drugiej strony się zastanawiam, czy ja to kurde powinienem robić, nie? Czy to nie powinna robić osoba nie tyle po stronie klienta, no bo ma, myślę, ważniejsze biznes zadania, ale właśnie taka firma, która zajmuje się utrzymaniem strony. Więc czyją tak naprawdę kompetencją powinno to być? Bo bardzo łatwo jest przygotować listę rzeczy, które należy sprawdzać i sprawdzę je sumiennie co tydzień, ale życie jest życiem, szczególnie biznesowe. Więc być może to powinno być po stronie firmy takiej jak twoja.
W dużych systemach IT, które są dosyć skomplikowane, to i my to sprawdzamy i sprawdza to klient.
Okej.
Bo problem jest następujący. Na początku w ogóle zdefiniujmy, co to znaczy, że działa strona.
Okej, to też ciekawe.
Bo to w internecie się przecież mówi, że jak strona tam spowalnia chyba sekundę, to tracisz miliony, tak? A to jest na podstawie jakiegoś starego badania Amazona, który ma miliardy obrotów i tam faktycznie robi to robotę. Jak masz sklep internetowy, który sprzedaje, nie wiem, 2 kursy w miesiącu, tak strona leży przez 2 tygodnie, to się nic nie dzieje.
Wiesz co, nawet tak daleko bym też nie szedł, ale ja kocham takie rzeczy, cieszę się, że to przywołałeś. Kojarzysz takie badania mówiące o czymś, co się nazywa ślepota banerowa?
Tak.
Wiesz, że to jest nieprawda, nie? No właśnie, w sensie, jak ktoś jest ciekawy, to nagram kiedyś o tym odcinek, natomiast generalnie, moi drodzy, jeżeli znacie pojęcie ślepoty banerowej i na tej podstawie twierdzicie, że ludzie nie widzą banerów i tak dalej, to sprawdźcie sobie dokładnie, jak to badanie wyglądało, kiedy było robione i jak wyglądał wtedy internet. Generalnie to tak nie działa. Ale wracając do głównego wątku.
Więc właśnie, taki monitoring, który jest zrobiony w dwojaki sposób, bo każdy definiuje inaczej, czy strona działa. Z punktu widzenia naszego serwerowego, strona działa wtedy, kiedy serwer ją wyświetla. Tak? Wyświetla, wyświetliło się, ok, ale z punktu widzenia na przykład klienta może być tak, że ona jest niedziałająca, ponieważ ładowała się 10 sekund. Tak, więc to trzeba zdefiniować sobie jasno, co oznacza, że działa, nie działa. I teraz tak, nie wszystko my jesteśmy od strony serwerowej w stanie zobaczyć. Ten user experience zewnętrzny, czy tam się ładnie JavaScripty ładują, czy to się wszystko wyświetla, czy batony na siebie nie najeżdżają, no to firmy IT, my od strony serwerowej tego nie widzimy. My widzimy, że strona się wyświetliła, że jest ruch na tym stronie, możemy monitorować anomalie, że ten ruch diametralnie spadł na przykład, albo dziwnie wzrósł. Jak mocno wzrasta, to mamy alert, że czy nie robicie kampanii jakiejś marketingowej, czy jednak jest to po prostu zwykły atak DDoS na stronę. Lub jak ruch spadł. Czy spadł, bo wyłączyliście adsy, czy spadł, bo coś się stało. No i właśnie tak wykryliśmy, że ruch spadł, bo firma SEO wrzuciła nofollow w te metanagłówki sklepu internetowego i po prostu strona została wyindeksowywana z witryn. No i nasz monitoring po prostu wykrył, że jest drastyczny spadek chyba o 30% z dnia na dzień ruchu, tak? I to było takie pytanie, ticket do klienta, co się dzieje.
Czyli można oczekiwać od firm serwerowych w uproszczeniu, że tego typu informacjami również będą się dzieliły.
Jasne.
I powinno się. Według twoim zdaniem jest to dobra praktyka.
jest to bardzo dobra praktyka. To jest po prostu klasyczna usługa, tak? Raczej nie firma hostingowa, gdzie tam mamy małe skrony, ale takich dużych, większych biznesach, gdzie jest ten serwery, są monitoring, to tak.
Okej, ale powiedziałeś, że monitorować należy formularze, wyświetlanie produktów, działanie koszyka, czyli generalnie systemów zakupowych i kontaktu z twoją firmą. Czy jest coś jeszcze, na co właśnie przy takim, powiedzmy, regularnym, cotygodniowym czy rzadszym przeglądzie należałoby zwrócić uwagę?
Chociażby raz na rok ustawić sobie gdzieś tam przypomnienie, może w dziale marketingu, dziale zakupów i tak dalej, czy domeny będą odnowione. No, spotkałem się z takim dużym, bardzo dużym sklepem internetowym, kiedyś księgarią, która kupiła domenę bodajże na 5 lat, przecież można kupić domenę PL na 10 lat w przód, ale potem wygasła, no bo jak nie odnawiasz domeny co rok i ona działa, to po tych 5 latach zapominasz jej odnowić.
Ale pewnie przyszły maile i to wszystkie
na pracownika,
rzeczy,
który już nie pracował. Rozmawialiśmy o tym.
A, tak? Czyli to właśnie ten schemat.
To są takie rzeczy, które no niestety firma właściwie musi robić in-house'owo. Tam nikt tego nie sprawdzi, tak?
Ale zobacz, to się bardzo spina z narracją, którą ja często na tym kanale prowadzę, czyli że wiele osób uważa, że problemy biznesowe to problemy, nazwijmy to merytoryczne, oparte na wiedzy, czyli że ktoś czegoś nie wie, nie umie zrobić, jak się dowie i zrobi, to będzie dobrze, a tak naprawdę im dłużej siedzę w biznesie, tym bardziej widzę, że problem nie jest w wiedzy, wiedzę mają ludzie i to bardzo wysoką, tylko problem jest w takim albo konsekwencji, czyli regularności robienia pewnych rzeczy, powtarzalności i tak dalej, albo właśnie w odpowiednich procesach, czyli że kurczę, wykupiłem tę domenę, wykupiłem ją na rok, to sam sobie wrzucam maila, który mi się wyśle za rok, przypomnienie w Asanie czy innym narzędziu, z którego korzystam, mówię o tym 5 ziomkom, żeby oni też to zrobili, bo im więcej osób będzie o tym pamiętało i mi przypomni, tym lepiej. Ja mam taką, jestem strasznie zboczony w cudzysłowie na tym punkcie. Na przykład, jeżeli ja komuś wysyłam maila, który jest ważny i wiem, że będę czekał na niego odpowiedź, to robię tak, że miałem zadanie, wyślij maila i je wysyłam. I jak tylko go wyślę, to od razu robię sobie zadanie w Asanie na za 3 dni. Sprawdź, czy masz odpowiedź w tym temacie. No ale to jestem ja. I po prostu już właśnie nauczyłem się, że muszę kontrolować własnym flow informacyjnym, bo inaczej po prostu utonę pod wszystkimi rzeczami, które mnie robią. I chyba tutaj jest klucz do rzeczy, o których powiedziałeś.
Przykład z domeną jest dosyć dobrym przykładem. Też właśnie mówię, wrzuć sobie przypomnienie w Google kalendarzu, zrób proces w firmie i tych takich rzeczy jest dużo. Od serwera, od domeny. Wiesz, jak jest duża rozbudowana firma, ma tam kilkanaście działów marketingowych, ci robią landing page, ci robią coś tam. Czasem jakaś jest akcja promocyjna, to różne działy kupują tych usług pełno, to się gdzieś mnoży, tworzy, nikt nad tym nie panuje, a potem się okazuje, że nie ma ludzi za to odpowiedzialnych. No niestety, nie wszystko wyoutsourcujemy. To jest taki troszeczkę ból, tak? Chcielibyśmy, żeby to dziś magicznie działało za nas, ale tak nie jest. Co gorsza, jak ustawiamy automatyczne płatności, to potem te domeny się odnawiają, ich masz setki, serwery się odnawiają, koszta firmie rosną, a nikt nie wie dlaczego.
Można nie zauważyć, że idą ci jakieś grube pieniądze na domeny, tak, serwery, których nie używasz?
Bez problemu, jasne.
Jaka była największa kwota, którą ktoś przegapiał regularnie, aż się z nią spotkałeś?
40 tysięcy euro miesięcznie na infrastrukturę chmurową, która była totalnie nieużywana, ale się cyklicznie odnawiała. I co było śmieszniej, ruch, który był tam generowany, nie był generowany przez klientów, a przez systemy monitorujące i robiące testy automatyczne.
Generalnie nawet mi ich nie żal, w sensie trzeba być dużą firmą, żeby było cię stać na zniknięcie z konta 40 tysięcy euro i niezauważenie tego, tak on daily basis. No cóż, no, ale to ja to zadałem pytanie podchwytliwie i celowo, bo pamiętam, jak po raz pierwszy zgłosiła się do mnie firma i robiliśmy taką kampanię, pomagaliśmy sprzedawać oprogramowanie do zarządzania licencjami oprogramowania. I jak mi na początku ktoś tłumaczył, że istnieją firmy na tyle duże, że mają za dużo licencji na przysłowiowego Windowsa i to im generuje straty idące w kwoty, o których powiedziałeś, bo nikt nad tym nie panuje, to moja pierwsza reakcja była, no problemy pierwszego świata, kurde, nie? A po drugie, jak tego można nie zauważyć, a potem, wiesz, wgryzając się w strukturę i rozumiejąc właśnie, jak działają takie organizacje, wracamy do punktu, o którym powiedziałeś. Ktoś kiedyś coś kupił, ktoś o tym zapomniał, ktoś zmienił stanowisko, tego nie przekazał, nie było to sprocesowane. Powoli dobijając do brzegu naszego, myślę, pierwszego odcinka z tobą, to w takim razie powiedz proszę, czy jest jeszcze jakaś jedna myśl, rzecz albo rada w zakresie właśnie takiego bezpieczeństwa albo aspektów, o które należy zadbać, którym chciałbyś się na sam koniec podzielić z oglądającymi bądź słuchaczami?
Oj, zdecydowanie tak. Są to dostępy. To jest taka rzecz, która jest w ogóle chyba bagatelizowana. Pracując właśnie z taką agencją jak twoja, no, firma musi dać tobie dostępy, twoim pracownikom i tak dalej. Jeżeli masz to zrobione dobrze, to nie wiem, listują domenę digital i tak dalej, Digitalk, listują w jakichś tam Google Tag Managerach. Gorzej, jak pracujesz z agencjami, które udostępniają, nie wiem, prywatne maile pracowników i oni gdzieś tam się wpinają, czy tworzysz konta na swoim sklepie internetowym, albo spotkajcie się na konferencji, ej, zerkniemy, czy masz dobrze ustawione, a ty dodaj tego maila. I po 2 tygodniach już nikt o tym nie pamięta.
Mhm. Jak z tym bankiem, o którym mówiłem. Dokładnie tak.
No z bankiem to pół biedy, ale to mówimy o takich małych firmach, bo bank sobie jakoś z tym, powiedzmy, poradzi jeszcze prędzej czy później. Pewnie nie jesteś na tyle odważny, żeby coś robić złego bankowi, tak?
No, czy no, kusiło oczywiście, codziennie musiałem ze sobą walczyć, żeby nie było, oczywiście żartuję, natomiast no faktycznie, wiesz.
A tu taka czasem nawet no, pierdółka, zapomniałeś komuś dać dostęp i komuś się włamano na Facebooka i przypadkowo to by się oberwało.
Tak, bo to tytułem uzupełnienia dla osób, które potencjalnie o tym nie wiedzą, włamy na Facebooku często działają w ten sposób, że są robione poprzez właśnie konto prywatne i jeżeli dana osoba jest powiązana z więcej niż jednym fanpage'em, kontem reklamowym, tak zwanym menadżerem firmy, wszystkich innych tych rzeczach, o których często na kanale w solowych odcinkach też mówiłem, to poprzez tę jedną osobę można włamać się do kilkunastu. Więc idąc tropem, który powiedziałeś, jeżeli mamy podpiętą osobę niepewną, no bo spoza naszej organizacji, to u siebie możemy mieć pewne procedury bezpieczeństwa, które stosujemy wszyscy, ale nie wiem, jak ta osoba z zewnątrz.
I znowu wracamy do takiej cykliczności checklisty. Jak kogoś gdzieś dodajemy, zróbmy sobie checklistę raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc, raz nawet 3 miesiące. Sprawdźmy, kto ma dostęp do naszych usług. Czy my mamy dostęp do domen, które kupiliśmy? Czy my mamy dostęp do serwerów, na których są nasze strony? I czy mamy dostęp do systemu mailingowego, z którego wysyłamy kampanie, tak? Transakcyjne maile, maile marketingowe. Sam dobrze wiesz, że tych systemów, w których zakładasz konta, czy twoja firma zakłada konta, są setki.
Tak. Myślę, że przeciętna firma operuje kilkunastoma mimo wszystko, jeżeli przejdziemy od serwerów, o których wspomniałeś, po nawet konta reklamowe. I bardzo często jest na przykład do tego przypięta tylko jedna osoba, która to zakładała i zawsze radzę i myślę, że się pod tą radą podpiszesz, że kurczę, w roli na przykład administratora albo jakiego to osoby z drugim dostępem, no wrzuć jeszcze chociaż jedną, dwie najbardziej zaufane osoby z organizacji.
Niestety są takie systemy, które na to nie pozwalają, tak? To chociaż zostaje współdzielenie hasła w organizacji w sposób bezpieczny. Ale taki, mówię, przegląd, tak jak, no ja to zawsze się śmieję, myję okna, bo Jezus, tak? To raz na rok myjemy okna, bo idzie Wielkanoc, to może raz na rok przejrzyjmy nasze dostępy, kto gdzie ma dostęp do naszych systemów, czy tam nie ma kogoś, kto już z nami nie pracuje, agencji, która robiła tylko audyt, programisty, który na chwilę wszedł. Mówię, my utrzymując system IT czasem działamy ad hocowo, że firma potrzebuje tu i teraz pomocy, daje nam dostępy, my tam wchodzimy, coś robimy, ale te dostępy zostają. Jak na przykład za 2 lata przejmujemy tego klienta, my tych loginów nie mamy, wchodzimy na serwer ponownie i tam są nasze konta sprzed 2 lat. I to jest ten problem, tak?
Czyli ostatnią, trzecią radą byłoby jeszcze oprócz tych regularnych przeglądów, czy coś działa, to jest regularne przeglądanie tego, czy faktycznie wszyscy, którzy dostęp mają, to go powinni mieć, albo czy ci, którzy go powinni mieć, przypadkiem go aby nie mają, bo właśnie zadziało się po drodze coś, jak te scenariusze typu zmiany stanowisk, zmiany organizacji, o których mówiliśmy. I myślę, że w tym miejscu, jeżeli chodzi o ten akurat temat, postawimy sobie kropkę. Bardzo ci, Kamilu, dziękuję za to, że zjawiłeś się i podzieliłeś się tymi wszystkimi soczystymi anegdotami i nie tylko. Moim i Państwa gościem, jak to się ładnie mówi, był Kamil Porębiński i z którym pewnie jeszcze się na tym kanale zobaczymy. Tymczasem do zobaczenia, usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć.
My jesteśmy gotowi, jak będziecie gotowi, możecie zaczynać.
Czy ja kiedykolwiek będę gotów na to, co mnie czeka?
Tak.
Dobra, czyli jesteś gotowy psychicznie? W sensie
tak, zawsze.
Wiesz, a masz coś do powiedzenia? Dobra.